Drogomil, Pani Pana Przewodniczący, Wysokie Prezesie, czy w naszej drugiej części chcemy zastanowić się nad pewnymi wydarzeniami z trochę późniejszej historii narodu izraelskiego, a ściślej mówiąc chcemy przeanalizować historię króla Saula. Król Saul, jak wiemy, że był pierwszym królem izraelskim. Przedtem przez 450 lat Bóg dawał sędziów Izraelowi. Ostatnim sędzią był Samuel, który postanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Jednak jak Pismo Święte mówi, że byli oni niesprawiedliwi, nie chodzili drogami pańskimi i dlatego starsi Izraela przyszli do Samuela i domagali się, ażeby postanowił im króla. Oni widzieli, że inne narody miały swoich królów, dlatego chcieli również u siebie mieć króla. Do tej pory to Bóg królował nad Izraelem i przekazywał swoje wyroki przez sędziów. To żądanie nie podobało się Bogu, o czym czytamy w pierwszej księdze Samuelowej, 8 rozdział, a werset 7, gdzie mówi tak: wtedy rzekł Pan do Samuela: usłuchaj głosu tego we wszystkim, co ci powiedzą, albowiem nie tobą wzgardzili, ale mną wzgardzili, iżbym nie królował nad nimi. Ale mówi, że usłuchaj głosu ludu tego. I tak też Samuel postąpił, jednak uprzedził ich, jakie konsekwencje poniosą z tego tytułu, że postanowią króla. W 8 tym rozdziale pierwszej księgi Samuelowej od 11 do 18 wersetu mamy tu to ostrzeżenie Samuela, gdzie mówi tak, od 11 wersetu. I mówił: toć będzie prawo króla, który królować ma nad wami. Syny wasze brać będzie, a osadzi nimi wozy swoje i poczyni je z nimi, a będą biegać przed wozem jego. Poczyni też sobie z nich pułkowniki nad tysiącami i rotmistrze nad 50. Poczyni z nich oracze ról swoich i żeńce żniwa swego i te, którzy by robili rysztunki wojenne i potrzeby dowozów jego. Córki też wasze pobierze, by gotowały rzeczy wonne i były kucharkami i piekarkami. Pola też wasze, winnice wasze i oliwnice wasze, co najlepsze pobierze, a rozda sługom swoim. Przytem z zasiewków waszych i z winnic waszych będzie brał dziesięciny i rozda je komornikom swoim i sługom swoim. Także sługi wasze, dziewki wasze i młodzieńce wasze, co najgrzeczniejsze, będzie brał i osły wasze pobierze i obróci do roboty swojej. Z bydła waszego dziesięcinę będzie brał, a wy będziecie niewolnikami jego. I będziecie wołać dnia onego dla króla waszego, którego sobie obierzecie, a nie wysłucha was tam dnia onego. Czyli Izraelici byli uprzedzeni, jakie będą konsekwencje tej decyzji, że wybiorą króla. Ale to ich nie zraziło, domagali się króla, Bóg przez Samuela powiedział, że ma usłuchać głosu izraelskiego, postanowić im króla. No i Saul był tym, którego wybrano na pierwszego króla nad Izraelem. O nim mamy niewiele powiedziane. 9 rozdział, werset 1 i 2 mówi: i był mąż z pokolenia Benjamin, którego imię było Cyz, syn Abielów, syna Seror, syna Behorat, syna Afija, syna męża Bemini, duży w siłę. Ten miał syna imieniem Saula, młodzieńca urodziwego, a nie było innego, nikogo, synów izraelskich, urodziwszego nadem. Głową był wyższy na wszystkim, na wszystek inny lud. Tu widzimy, że takim był Saul, którego wybrano na króla izraelskiego. Jako tego widziano najbardziej odpowiadającego, że no, takiego króla by chcieli mieć. Że on był i pod względem urody, i postawy, no, godnie ich reprezentował. Rozważając historię króla Saula, chcemy podzielić, można podzielić ją na cztery części. Pierwsza dotyczy lat jego młodości, później początkowe lata jego panowania, okres jego prób. No i czwarta część to dotyczy tragicznego końca panowania króla Saula. Tak jak tu z opisu widzieliśmy, że on był tym jakby idealnym kandydatem na króla. Zauważono w nim te naturalne jakby zdolności na króla. Początkowo był skromnym młodzieńcem, odznaczał się pokorą. Mamy wiele opisów wskazujących, że takim on był. Mamy powiedziane, że w 10 rozdziale w pierwszej księgi Samuelowej 21 i 22 werset mówi tak. Potem kazał przystąpić pokoleniu Beniaminowemu według synów jego i padł los na dom Metry, a trafił na Saula, syna Cysowego, i szukano go, ale nie znaleziono. Przeto spytali się znowu pana, przyjdzieli jeszcze sam ten mąż, i odpowiedział pan, oto się skrył między sprzętem. Widzimy, że on nie czuł się godny tego wyboru, wręcz w swej jakby skromności schował się, czyli nie dążył jakby do tej władzy. Później znowu czytamy o nim, że gdy już został wybrany na króla, no to przynoszono dary na znak uznania, na znak poddaństwa królowi, ale byli tacy, którzy tego nie czynili. I mamy powiedziane w tym 10 rozdziale, a 27 werset. Lecz ludzie niepobożni rzekli, cóż tenże nas wybawi i wzgardzili nim, ani mu przynieśli darów. Ale on czynił, jakoby nie słyszał. Czyli godna pochwały postawa, że nie mścił się, tylko udawał, że no, nic o tym nie wie. Innym razem znowu mamy powiedziane, że gdy odniósł zwycięską bitwę z Amonitami, to lud izraelski zaczął domagać się od Samuela, aby wydał tych mężów, którzy nie chcieli uznać Saula za króla, aby takowych pobić. Ale Saul znowu wstawił się za nimi, nie pozwolił, ażeby coś złego się im stało. 11 rozdział, a 12-13 werset tak to relacjonuje. I rzekł lud do Samuela, któż jest ten, co mówił Saul, że będzie królował nad nami, wydajcie męże te, abyśmy je pobili. I rzekł Saul, nie będzie nikt zabity dnia tego, bo dziś Pan uczynił wybawienie Izraelu. Widzimy, że wiele dobrego mamy w Piśmie Świętym podane na temat Saula. Ponadto był zdolnym organizatorem, zdolnym generałem, przeprowadził wiele zwycięskich bitew. Także miał predyspozycję na króla i miał również pewne osiągnięcia w tym swoim sprawowaniu urzędu. Lecz po pewnym czasie Pismo Święte mówi, że stał się pewnym siebie, a nawet zarozumiałym. Po około 7 latach, po koronacji, Bóg poddał go próbie. W tym czasie Filistyni zawładnęli Palestyną, ściągali podatki za to, że mogli spokojnie żyć. No i dowiedzieli się, że w Izraelu Saula pomazano na króla. Wywnioskowali, że zechcą teraz zrzucić jarzmo filistyńskie i ogłosić niepodległość. A to było im nie na rękę, bo przecież czerpali korzyści z tego, że mogli brać podatki. Wystąpili, ażeby obalić nowo powstałe królestwo. I w 13 rozdziale tej pierwszej księgi Samuelowej, a werset 5 mamy powiedziane: Filistynowie też zebrali się, aby walczyli z Izraelem, mając 30 tysięcy wozów i 6 tysięcy jezdnych, a ludu bardzo wiele, jak piasku, który jest na brzegu morskim. I ciągnęli, a położyli się obozem Machmas na wschód słońca od Betapet. Tu widzimy, że była to wielka armia. Podaje ten opis, że mieli 30 tysięcy wozów. Pastor Luther podaje, myślę, raczej 3 tysiące wozów jest tutaj mowa. I na potwierdzenie podaje, myślę, było 6 tysięcy jezdnych. Czyli ta liczba odpowiada, czyli dwóch byłoby na jeden wóz, prawda? A mówi również, że liczebność wojska bardzo wielka, jako piasku na brzegu morza. Czyli była to armia nie tylko wielka liczebnie, ale również dobrze uzbrojona, gdzie Izraelici nie mieli szans, żeby im się przeciwstawić. Padł strach na naród izraelski, pokryli się w jaskiniach, w górach, w różnych obronnych miejscach. Król Saul zdawał sobie sprawę, że sam on tutaj nic nie może uczynić, że bez Bożej pomocy on jest bezsilny. Porozumiał się z prorokiem Samuelem i ten obiecał, że po 7 dniach przyjdzie, ażeby złożyć Bogu ofiarę w intencji Izraela, ażeby odnieśli zwycięstwo. Król Saul czekał przez 6 dni, a na jego oczach rozsypywało się, można powiedzieć, wojsko izraelskie, będąc w wielkiej obławie. Izraelici nie mieli w zasadzie uzbrojenia, ponieważ Filistyni im odebrali wszelką broń, jaką w ogóle posiadali. Nowej nie mogli nabyć, bo nie pozwolono Cynejczykom, którzy byli tymi kowalami i mogli to dokonać, to nie mogli na rzecz Izraelitów robić ani mieczy, ani oszczepów. Czyli stanęli w zasadzie do walki, wykorzystując narzędzia rolnicze, jakie posiadali. Ale to nie było jakby wielką pomocą, oni nie mieli wielkiej szansy w tej nierównej walce. Król Saul, widząc to, przychodzi 6 dzień, nie ma proroka Samuela, przychodzi już 7 dzień, mówi, jak nic nie zrobię, to tutaj całkowicie te siły izraelskie zostaną rozgromione. I postanowił wziąć jakby sprawę w swoje ręce i sam złożyć ofiarę, nie czekając na Samuela. Gdy to uczynił, przyszedł Samuel i wykazał mu, że źle postąpił, że to był błąd, to było nieposłuszeństwo, to było wręcz przestępstwo, ponieważ to nie należało do niego. Składanie ofiar tu w tym wypadku należało do proroka Samuela. On miał to dokonać i Samuel mu wyjaśnił, że to nie tylko, że mu nic nie pomogło, ale jeszcze na tym wiele stracił, ponieważ lekceważył boskie rozporządzenie. Jego jakby łaska od niego została odjęta. powiedział, że królestwo jego nie ostoi się z tego tytułu, że tu zlekceważył boskie rozporządzenie. Ale Bóg dał narodowi izraelskiemu zwycięstwo i jakby ten czas dla króla Saula, on jakby ten wyrok, że jego królestwo się nie ostoi, on został jakby zawieszony. Tu już możemy pewną lekcję wyciągnąć dla siebie, że my również z momentem naszego poświęcenia mamy często ten okres bardzo gorliwy. Pragniemy służyć Bogu, chcemy rozpoznać Jego wolę, zgodnie z nią postępować. I tak jak Bóg oczekuje, abyśmy nie poprzestawali na tym, ale szli do przodu, jeszcze rozwijali te łaski, te różne zalety i wyzbywali się tych rzeczy, które mamy jeszcze w sobie niewłaściwe. I tak również oczekiwał tego od Saula. On miał bardzo piękny początek. Miał dobre, jakby to powiedzieć, moment tego startu. Natomiast on zamiast iść do przodu i jeszcze swoją wiarę, posłuszeństwo wzmocnić i rozwijać, no to tak jakby zaczął się cofać. On stał się jakby zbyt pewnym siebie, spolegający na własnej mądrości. Nie miał zbyt dużego poważania do tego, co Bóg rozkazał, czyli był trochę niedbały w tym względzie. I tu widzimy, że to jest również i dla nas jakby takie ostrzeżenie, że Bóg również nas stawia na próbie w naszym życiu i oczekuje od nas posłuszeństwa. Jesteśmy w szkole Chrystusowej i uczymy się, ażeby te cnoty, zalety charakteru sobie rozwijać i ażeby nadawać się do tego, co Bóg w przyszłości przygotował w swoim królestwie. Jeszcze większe zadanie, jeszcze większe dzieła do wykonania. Ale jesteśmy na próbie wiary i posłuszeństwa. I dlatego czytamy w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, a 10 werset, czyli Łukasza, 16 rozdział, a werset 10. Kto wierny jest w małym, i w wielu wiernym jest, a kto w małym niesprawiedliwy, i w wielu niesprawiedliwym jest. Czyli mówi, że jeżeli w małych rzeczach nie okażemy wierności, nie okażemy posłuszeństwa, to jakoż mogą być nam większe dzieła i większe zadania powierzone. Samuel powiedział, że posłuszeństwo lepsze jest, aniżeli ofiara. Lepiej by zrobił, gdyby poczekał. I aż przyjdzie Samuel i on gdyby złożył tą ofiarę. A tak to wyszło na jego niekorzyść, że on stracił łaskę u Boga. To pokazuje, jak bardzo powinniśmy być starannymi, ponieważ takie zagrożenie istnieje w stosunku do każdego z nas. Dlatego Pismo Święte mówi, że powinniśmy ostrożnie postępować, z bojaźnią i ze drżeniem sprawować nasze zbawienie, abyśmy nie utracili, trzymaj mocno, co masz. Prawda? Czyli nie dość, że trzymaj, ale jeszcze rozwijaj, abyśmy to mogli posiąść jeszcze więcej. I tu to posłuszeństwo, można powiedzieć, jest pokazane w takim obrazie, tak jak żeglarz, bo chrześcijanin jest przyrównany do takiego żeglarza, który żegluje okrętem do portu pożądanego, natrafia na różne burze, tak jak śpiewaliśmy. No i on utrzymuje się na powierzchni tak długo, jak długo ma silną wiarę. Ale tak jak żeglarz, on żeby mógł dopłynąć do celu, potrzebuje też i mapy. Mapy, na której są zaznaczone różne mielizny, skały podwodne. Tak tu również chrześcijanin ma Pismo Święte jako tą mapę, którą się może posługiwać. Ona wskazuje kierunek postępowania, wskazuje na różne niebezpieczeństwa w życiu chrześcijańskim. Jeżeli ktoś by lekceważył te wskazówki, te instrukcje, no to wtedy naraża siebie na duże niebezpieczeństwo. I dlatego Pismo Święte mówi, że nie wystarczy być gorliwym, ale ta gorliwość musi wypływać z miłości i być zgodna z wolą Bożą, wskazówkami Pisma Świętego. Wtedy Bóg to przyjmuje. Natomiast jeżeli byśmy tak postąpili jak Saul, to taka gorliwość lekceważąca boskie wskazówki nie otrzyma boskiego uznania. Tu widzimy, że to, co powiedział Samuel, posłuszeństwo lepsze jest niżeli ofiara. To posłuszeństwo również jest pokazane w tym, że apostoł Paweł przyrównuje lud Boży, Kościół Chrystusowy, do ciała ludzkiego. To ciało składa się z głowy, czyli do człowieka, składającego się z głowy i z ciała. I tą głową jest nasz Pan Jezus Chrystus. A ciało jako Kościół miał być poddany tejże głowie i tak jak głowa jest tym organem ustawodawczym i wysyła wszelkie instrukcje, a członki ciała wykonują te instrukcje. Także głowa, ona gdy pomyśli i przekazuje przez system nerwowy, że chcemy ruszyć ręką czy nogą, to to później wykonuje poszczególny członek tego ciała. I tutaj widzimy, że w ten sposób pokazana jest ta zależność każdego jako tego, który ma być poddany tym wskazówkom płynącym od tej symbolicznej głowy, czyli naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli jakakolwiek służba wykonywana niezgodnie z wolą Bożą, czy ignorująca jego instrukcje i zarządzenia, nie będzie przyjęta i nie będzie dla nas błogosławieństwem. Mówiliśmy, że ta nasza gorliwość i zaangażowanie, ono jest bardzo dobrą rzeczą, ale musi wypływać z naszej wiary, posłuszeństwa, być zgodna z wolą Bożą i Jego instrukcjami. Czytamy o Saulu, że znowu upłynął pewien okres czasu, około 10 lat od momentu tej pierwszej próby, gdzie decyzja o odrzuceniu Saula, jakby ona była w zawieszeniu, i przyszedł czas drugiego doświadczenia na króla Saula. W międzyczasie naród izraelski umocnił się, został odpowiednio przygotowany i nadszedł czas na wykonanie pewnej rzeczy, którą Bóg dawno przepowiedział, że Amalekici mieli być zupełnie wytraceni. Amalekici to byli rabusie, którzy w pewnym względzie byli spokrewnieni z Izraelitami, ale oni jakby napadali, będąc jeźdźcami, napadali na Izrael i bogacili się, grabiąc swoich sąsiadów. Nie byli dość silnymi i dlatego często sprzymierzali się z innymi nieprzyjaciółmi Izraela i gdy później po bitwie zabierali łupy. I w ten sposób, gdy naród izraelski podróżował po puszczy do ziemi chananejskiej, to Amalekici napadali na nich. Oni byli umęczeni tą podróżą, a ci, nie bacząc na to wszystko, dla własnej korzyści napadali i łupili Izraelitów. Później mamy powiedziane, że gdy już zdobyli ziemię chananejską, to również sprzeciwiali się Izraelitom. I w 5 Księdze Mojżeszowej, 25 rozdział, a wersety od 17 do 19 mamy powiedziane tak. 5 Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, od 17 do 19. Pomnij na to, coś uczynił Amalek w drodze, kiedyście szli z Egiptu. Jakoś zabierzał drogę, a pobił ostatnie wojska twego, wszystkie mdłe idące za tobą, gdyś ty był utrudzony i spracowany, a nie dał się Boga. Przecież gdyś da odpocznienie Pan Bóg twój od wszystkich nieprzyjaciół twoich wokoło, w ziemi, którą Pan Bóg twój dawa tobie w dziedzictwo, abyś je posiadł, wygładzisz pamiątkę Amalekitową pod niebem. Nie zapominajże tego. Czyli ten wyrok był już dawno zapowiedziany, że ma być wykonany, ale odłożony w czasie. Rozumiemy, że mogły być dwie przyczyny takiej zwłoki. Po pierwsze, że Izraelici wcześniej nie byli jeszcze gotowi do tego, ażeby stawić czoło Amalekitom, gdyż oni byli tymi jeźdźcami, szybko na koniach napadali i uchodzili. No, a ktoś nie miał konia, to mógł gonić, prawda? Nigdy takiego jeźdźca już nie dogonił. Natomiast druga przyczyna to, że Amalekici byli jakby rózgą w ręku Bożym ćwiczącą Izraela. Gdy okazywali się nieposłuszni, to Bóg używał tej rózgi, ażeby przywołać Izrael do porządku, można powiedzieć, ażeby zauważyli swoje odstępstwo. I dlatego przyszedł czas, gdzie Bóg przez proroka Samuela wydał rozkaz, ażeby wytracił Amalekitów. Pierwszej Księdze Samuelowej, 15 rozdział, a wersety 2 i 3. Mówi o tym poleceniu, jakie Bóg wydał. Czyli 15 rozdział, 2 i 3 werset. Tak mówi Pan zastępów, wspomniałem na to, co uczynił Amalek Izraelowi, jako się nań zasadził na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Przetoż idź i pobij Amaleka i wytrać jako przeklęte wszystko, co ma. Nie polwuj mu, ale zabij od męża aż do niewiasty, od małego aż do spącego, od wołu aż do owcy, od wielbłąda aż do osła. Tu widzimy, że Bóg kazał wszystko wytracić, a Izraelici mieli być tym mieczem w ręku państwa. Dlaczego z taką surowością, może ktoś by powiedział okrucieństwem, Bóg rozkazał wykonać ten wyrok? Po pierwsze, że gdyby naród izraelski pobrał te łupy, to postąpiłby tak jak Amalekici. Byłoby to samolubne dla własnej korzyści, no, napadnięcie na nich i niby tak to odczytali, że Izraelici wcale nie są lepsi jak Amalekici, bo tak samo postąpili. A oni przez swoje postępowanie mieli pokazać, że to nie było uczynione z niskich pobudek, samolubnych pobudek, żeby się wzbogacić, ale że to był wyrok, sąd, że oni byli tym mieczem w ręku pańskim do wykonania tego wyroku. Po drugie, to było bardzo ważne z uwagi na to, że to jest opis obrazowy, że Pismo Święte mówi, że to wszystko, co napisano, dla naszej nauki napisano. Czyli to był typ. Amalekici przedstawiają te właśnie różne formy grzechu, wad, słabości, jakie w nas tkwią. I my mamy z nimi walczyć, mamy je tępić, wybić wręcz, pozbyć się ich całkowicie. I dlatego tutaj ten obraz z taką szczegółowością jest podany, tak jak my nie mamy oszczędzać pewnych naszych słabości i wad, ale starać się je wszystkie wyeliminować, wykorzenić. I dlatego w tym obrazie tutaj tak to zostało tutaj ujęte. Ale niektórzy gorszą się i mówią, że no jest to wielkie jakby okrucieństwo, że albo Bóg jest tak okrutny, pozbawiony jakby miłości, albo no, wykonanie było niezgodne z tym, co Bóg od nich żądał. Mówią, że takie wykonanie tego wyroku pozbawiło Amalekitów życia i możliwości nawrócenia się i uniknięcia wiecznych mąk. Tak dużo chrześcijan te sprawy interpretuje, rozumie i mówią, jaka wielka im się krzywda stała, prawda? No po pierwsze chcemy powiedzieć, że Amalekici nie poszli na wieczne męki, bo Pismo Święte nie uczy o takiej karze. Mówi, że zapłata za grzech jest śmierć. To jest jedna sprawa. Druga, ta trudność wynika z tego, że wielu nie zna boskiego planu, nie zna nauki o restytucji. Uważają, że obecne życie, ono decyduje o przyszłości każdego człowieka. Że Bóg na podstawie obecnego życia wydaje decyzję o przyszłym losie, że już żadnej szansy ten ktoś więcej nie będzie miał. Więc tak jakby pozbawieni zostali możliwości jakiejś tam jeszcze naprawy. Ale chcemy tu powiedzieć, że ta sytuacja, ona może być przyrównana w pewnej mierze do obecnych wyroków śmierci, które są wydawane przez sądy na najgorszych przestępców, na morderców. Wtedy był wydawany często, czy jeszcze gdzieś jest wyrok śmierci. I dlatego tak można by było przyrównać, że to Bóg wydał tą decyzję odnośnie wykonania tego wyroku. No niektórzy mówią, to był sąd Boży. Jeżeli sąd Boży, to poszli na wtórą śmierć. To nie ma już dla nich żadnej nadziei. Ale Pismo Święte tak tego nie mówi. Mówi, że będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, że będzie sąd, w którym oni zostaną zbudzeni i będą mieli szansę naprawienia się i będą mieli szansę ubiegania się o żywot wieczny. I dlatego tu możemy powiedzieć nawet, że wykonanie tego wyroku było aktem miłosierdzia i miłości Boga względem tych Amalekitów. No dla kogoś mogłoby się wydawać no, trudnym do przyjęcia, jaka tu miłość. Ale chcemy powiedzieć, że o tym i oni się dowiedzą w momencie zmartwychwstania, że Bóg przygotował okup przez Jezusa Chrystusa, gdzie wszyscy będą mieli tą szansę naprawienia się i dojścia do doskonałości. Ale dlaczego mówimy, że to ich zniszczenie mogło być wyrazem miłości Boga do nich? Ponieważ przedłużenie ich życia spowodowałoby dalszy upadek i degradację. Czyli im bardziej się degradowali, tym ich szansa na restytucję, na naprawę, na odrodzenie stawała się coraz to mniejsza. I dlatego korzystniejszym dla nich było skrócenie ich życia, powstrzymanie ich dalszej degradacji, bo gdy będą zbudzeni, to będą mieli większą szansę na podniesienie się do doskonałości. Stąd Pismo Święte w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 28, 29 werset mówi, że nie dziwujcie się temu, bo przyjdzie godzina, którą wszyscy, co są w grobach, powstaną. I pójdą ci, którzy dobrze czynili na powstanie żywota, a ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu. W zrozumieniu właściwym. Nie wykonania tylko wyroku, ale pouczenia, ćwiczenia, podniesienia i możliwości, żeby mogli naprawić się i dojść do doskonałości. I dlatego jest to ważny akcent i moment, gdzie wielu odrzuca Stary Testament. Gorszą się tymi opisami. Nie rozumią, dlaczego Bóg tak postępował. A tu widzimy, że i ze względów figuralnych, i ze względów kierują się dobrem i mając na względzie ich przyszłą szansę odrestaurowania. Teraz widzimy, wracając do króla Saula, że on otrzymuje to polecenie od Boga za pośrednictwem Samuela. Powiadomiono Cynejczyków, którzy zamieszkiwali pomiędzy Amalekitami, ażeby od nich się odłączyli, żeby nie zginęli, ponieważ Cynejczycy oni okazali miłosierdzie, oni wiele dobrego czynili na rzecz Izraela. A Amalekici z tych względów, które już wymieniliśmy, mieli być wytraceni. I król Saul, on zaczął realizować to polecenie, które otrzymał, wytracił wszystkich Amalekitów, ale oprócz króla Agaga. Podobnie także wytracił bydło, ale co najlepsze ze sztuk zachował. I to również było niezgodne z boskim zarządzeniem. Gdy przyszedł prorok Samuel, to Saul, on pozdrawiając go, no, zaznaczył, że wykonał wszystko według boskiego rozkazu. Samuel mówi wtedy, a co to za brzask trzód w uszach moich i co za ryk wołów, które ja słyszę? Czyli to wskazuje, że jednak nie, że jednak coś zachował. Wtedy Samuel, on zaczął się tłumaczyć, że no, to nie on, to ludzie, oni żałowali tych dobrych sztuk bydła, że chcieli to zachować, żeby złożyć Bogu na ofiarę. No ale jednak Samuel dał naganę, że źle postąpił, że powinien zgodnie z boskim rozporządzeniem dokładnie, nie tylko częściowo wykonać ten rozkaz. Zdajemy sobie sprawę, że ludzie rzeczywiście, nie rozumiejąc tej sprawy, oni no, domagali się, żeby zachować te korzyści dla narodu izraelskiego. Ale gdyby Saul był posłuszny i postąpił według boskiego rozporządzenia, to chociażby popadł w niełaskę u ludzi, to otrzymałby uznanie u Boga. I dlatego Samuel skarcił Saula i mówi, Izali się tak kocha Pan w całopaleniach i ofiarach, jako gdy kto słucha głosu Pańskiego. Czyli on miał okazać w tym doświadczeniu, w tej próbie swoje posłuszeństwo i to było kolejną, już drugą próbą, której on nie zdał egzaminu. No, na przeszkodzie tu możemy powiedzieć stały pewne rzeczy, dlaczego on się tak zachował. Po pierwsze, duch samolubny, w pewnym sensie w jego osobie tkwił, który nie pozwolił mu, ażeby pewne rzeczy, które Bóg potępił, że on zachował je dla swoich egoistycznych, cielesnych pragnień. Druga przeszkoda to była obawa przed człowiekiem. On się obawiał, że ludzie będą przemrali, gdy to wszystko wytraci, że okrzykną go, że jest zbyt skąpy, że jest marnotrawny, ale on miał Boga postawić na pierwszym miejscu. I apostołowie też mówili, Izali godzi się więcej słuchać ludzi niż Boga, czyli jeżeli miał wyraźne rozporządzenie boskie, to powinien nim się kierować, a nie patrzeć na to, co powiedzą ludzie. Przy powieści Salomonowych, 29 rozdział, a werset 25 mówi tak, 29 rozdział, 25 werset. Strach człowieczy stawię sobie sidło, ale kto ma nadzieję w Panu wywyższony będzie. 29 i 25, tak. Natomiast Ewangelia Jana 5,44 5 rozdział 44 werset mówi tak. Jakoż wy możecie wierzyć chwałę jedni od drugich przyjmując, ponieważ chwały, która jest od samego Boga, nie szukać. To widzimy, że nie jest tak ważne, żeby podobać się ludziom, ale przede wszystkim stawiając Boga na pierwszym miejscu, ażeby się Jemu podobać. Dalsza trudność to była zbyt duża pewność siebie, poleganie na własnej mądrości. Następna trudność to było, że nie był dość uważnym, czy też nie miał dość dużego poważania dla Słowa Bożego, dla boskich wyroków, dla jego rozporządzeń. I dlatego tutaj w tych jakby słabościach, brakach króla Saula możemy widzieć i pewne nasze słabości, które powinniśmy starać się wyeliminować, ażeby one nie stanęły nam na drodze w służbie Bogu. Tu jest pokazana ta wielka potrzeba ostrożności, gdzie mamy ten bój, walkę prowadzić jako żołnierze Chrystusowi, gdzie mamy nie tylko słabości naszego ciała, ale Pismo Święte mówi, że mamy walkę również przeciwko księstwom, mocom, dzierżawcom świata, ciemności, duchowym złościom, czyli oni mają pewną moc nad nami, ale ta moc jest uzależniona, jest w proporcji od tego, na ile oddajemy się myślom samolubnym, grzesznym lub nieuczciwym. Jeżeli tym myślom się będziemy oddawali, to te moce ciemności mają wpływ nad nami. Ale jeżeli nasze serca są wierne, posłuszne Bogu, Jego Słowu, kierujemy się duchem prawdy i miłości, to wtedy Pismo Święte mówi, że on złośnik takich nie dotyka się. Nie ma dostępu do takich. I dlatego tu widzimy, jak bardzo musimy być czujnymi, ażeby nie wpaść w te różne zasadzki, sidła przeciwnika. Ale tak jak król Saul był doświadczany, tak mówiliśmy, że i lud Boży jest doświadczany, szczególnie na punkcie miłości, wiary, posłuszeństwa. Apostoł Paweł mówi tak, w pierwszym liście do Koryntów, rozdział 3, a wersety 12 i 13. Pierwszy list do Koryntów, 3 rozdział, 12 i 13. Jeśli kto na tym gruncie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano słonem, każdego robota jawna będzie, bo to dzień pokaże, gdyż przez ogień objawiona będzie, a każdego roboty, jaka jest, ogień doświadczy. I tu możemy widzieć te różne doświadczenia, które przychodzą na lud Boży. One są dla naszego dobra i tak jak ogień mówi, który może nie jest zbyt przyjemny, gdy przychodzi, ale sprawuje, że gdy budujemy ze złota, srebra i drogich kamieni symbolicznych, no to ogień im nie zaszkodzi, ale je jeszcze oczyści i stają się jeszcze bardziej cennymi. Czyli dla tych, którzy w tej próbie zajmą właściwą postawę. Ta próba szczególnie przychodzi w obecnym czasie na punkcie miłości, gdzie może przytoczę tylko, co brat Russell na ten temat mówi, jeżeli chodzi o zagrożenia, jakie powstają. I mówi tak, czy takich samych warunków mamy się spodziewać w Kościele, że jeden wystąpi przeciw drugiemu, język jednych braci przeciw wszystkim innym stanu, czy będzie dozwolone, aby złość, nieprzyjaźń, nienawiść, gniewy, spory i zazdrość zawładnęły ludem Bożym? Czy takie rzeczy mogłyby się stać i mieć wpływ na tych, którzy poznali prawdę? Naszym zdaniem tego właśnie mamy się spodziewać. I dalej mówi, musimy być doświadczeni nienawiścią, złością, obmowami, złymi domysłami ze strony tych, z którymi razem spożywaliśmy ze stołu pańskiego duchowy pokarm, który Bóg zastawił hojnie w obecnym czasie. Czy te rzeczy będą się działy, to możemy dopatrywać się, że są to ostatnie dni, o których mówi apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, trzeci rozdział, pierwszy werset, gdzie mówi o czasach ostatecznych. I mówi tak, doświadczenia te podobne będą do tych, jakie mistrz przechodził z Getsemane, z których zapewne najboleśniejszym był pocałunek Judasza. Widzimy, jakie są to trudne czasy, w których żyjemy, gdzie musimy być bardzo ostrożni w naszym postępowaniu i szczególnie na punkcie miłości być wyczuleni, ażeby starać się analizować swoje postępowanie, codziennie rozsądzać przeżyty dzień i jeżeli zauważymy, że coś zboczyliśmy z tej drogi, to powinniśmy starać się jak najszybciej to naprawić. Mamy wskazówki, jak mamy różne problemy rozwiązywać między sobą. W Ewangelii Mateusza 18 rozdział od 15 do 17 wersetu. Jeżeli mamy coś przeciwko bratu, mamy iść, starać się pozyskać brata, pogodzić. I dlatego tu również działanie jakby przeciwnika jest wzmożone w tym względzie, który no, jakby stara się czuć, że na tych, których on działa, stara się, ażeby czuli się usprawiedliwieni w przekraczaniu różnych wskazówek danych przez Boga, przez Pismo Święte. No i starałem się jakieś wytłumaczenie przedstawić, że w tych okolicznościach, w tych warunkach to ja nie mogę tego zrobić, ja muszę to czy tamto. I dlatego przeciwnik stara się przekonać, że miłość nie może być w tych warunkach zastosowana i jakby pobudza do tych złych działań, do przesadnej krytyki, do kąsania, odmawiania, poniżania drugich. Natomiast my, mając ducha miłości, powinniśmy miłować, umrzeć nawet za brata, bo mówi, i myśmy powinni kłaść duszę za braci. Czyli taki duch powinien nam przyświecać i nim się kierować. Ale to, jakby utrata tego ducha, ona następuje stopniowo. Tak jak u Saula. On miał dobre początki. Gdyby pielęgnował ten swój stan serca, mógłby być bardzo zacnym i cenionym u Boga sługą. Natomiast widzimy, no, to odstępstwo u niego, czy też u chrześcijanina następuje stopniowo. I Pismo Święte mówi tak, że trochę kwasu wszystko zaczynienie zakwaszy. Czyli trochę zazdrości, trochę złości, trochę nienawiści no może zakwasić całe serce. Może spowodować, że kwas gorzkości rozwinie się w sercu. Ale to na tym nie koniec, bo ta gorzkość ona ma tą tendencję, że udziela się innym, czyli mówi, pokala wielu. Czyli jak to ma wielki wpływ nie tylko na tą osobę, ale wtedy i na tych, którzy mają z nią do czynienia. Dlatego mamy radę Pisma Świętego, że gniew niech nie zachodzi na, niech słońce nie zachodzi na rozgniewanie wasze. Czyli mamy te wszystkie sprawy jak najszybciej rozwiązać, nie dopuścić, żeby ten kwas, gorzkość w sercu, one się rozwijały, ale eliminować jak najszybciej, tak jak chwasty eliminujemy z ogródka, gdy są małe, a jak się rozrosną, to one zaduszą wszystko, co jest w środku. Ale wracając do Saula, chcemy powiedzieć, że gdy Samuel ogłosił mu, że Bóg odrzucił go, no lekko się tym przejął, ale nie aż tak bardzo, jak wtedy, gdy zauważył, że Bóg błogosławi młodocianemu Dawidowi i że coraz więcej mu szczęści, a wskutek tego dopatrzył się, że Bóg chce, ażeby Dawid był jego następcą. Powstała zazdrość. Ta zazdrość jakby spowodowała, że on znienawidził Dawida bez przyczyny, bo Dawid starał się mu wiernie służyć, starał się mu i czynił wiele dobrego na jego rzecz. Ale ten zły duch coraz więcej ogarniał jego serce. No i to uczucie zazdrości doprowadziło go do tego, że chciał zamordować Dawida. Rzucał w niego włócznią, później ścigał go jako bandytę przez długi okres czasu. I dlatego widzimy, że Saul stracił ducha zdrowego rozsądku i ten zły duch ogarnął go, który pozbawił go tego rozsądku i właściwego postępowania. To również pokazuje, jak zawsze powinniśmy być blisko Pana i starać się odrzucać te złe zaczątki grzechu, gdzie tu mamy pokazane, w jakim stopniu ta zazdrość jest bardzo niebezpieczna. Jak ona może zaciemnić zupełnie umysł, że Saul już później nie mógł rozsądnie myśleć i właściwych decyzji podejmować. Tu możemy widzieć postawę jakby odwrotną do Saula, jego syna Jonatana. No Jonatan jako syn króla mógł spodziewać się, że po Saulu to on będzie następnym królem. Czyli mógłby widzieć w Dawidzie swojego rywala. Ale on nie tak postąpił. On wiedział, że Dawid jest boskim pomazańcem, że to Bóg namaścił jego na króla i że niemądrym byłoby walczyć z Bogiem, bo przecież takie są boskie zalecenia i on w tym wypadku przyjął i raczej wspierał Dawida. On był jego najlepszym przyjacielem, czyli jakby zapanował nad tym uczuciem zazdrości i nie pozwolił, żeby ono się rozwinęło, a ten duch miłości w nim on pielęgnował i był w stanie jakby swojego konkurenta tak miłować jak swojego brata. Ta sytuacja sprawiła, że nie tylko w życiu takim osobistym, ale też i w sprawach państwowych. Już Saul pozbawiony był tego zdrowego rozsądku. Ta nierozumna zazdrość osłabiła go i zaobserwowali to jego wrogowie, Filistyni, widząc, że Saul nie panuje w sposób rozsądny nad Izraelem, postanowili tą słabość wykorzystać i napadli na Izrael. Nie spotkali początkowo oporu, dopiero walka zaczęła się, gdy już zagarnęli pewną część, sporą część kraju. No i teraz jak zachowuje się w tych warunkach król Saul? Udaje się po poradę do wieszczki Endo. Czyli tu widzimy, że znowu postępuje źle, przestępuje boskie rozkazania. On był uświadomiony, wiedział, że to jest zabronione. A mimo to on, wiedząc, że już od Boga nie może spodziewać się jakichś wskazówek, a pragnął mieć, otrzymać jakąś nadprzyrodzoną wiedzę, no to udał się do tej wieszczki. Ale widzimy, zamiast pokutować, zamiast starać się naprawić, to mógłby odzyskać społeczność z Bogiem, to on, widzimy, z gorszego jakby postępował w gorsze. On nie tylko, że ścigał Dawida, ale wymordował też kapłanów za to, że jeden z nich dał, znaczy nakarmił Dawida. Dał chleby pokładne i wymordował tychże kapłanów, co sprawiło, że on coraz to oddalał się od Boga, tracił jego łaskę. I ostatecznie Pismo Święte mówi, że on zginął w tej walce, to znaczy, już ściśle mówiąc, popełnił samobójstwo. Zginęli też jego trzej synowie i wielu z narodu izraelskiego. Także koniec króla Saula był bardzo smutny, tragiczny, gdzie widzimy, że on nie wykorzystał szans. Bo tak jak Dawid, chociaż upadł, to on podźwignął się z tego stanu. On zaczął pokutować. On starał się odzyskać łaskę u Boga. Natomiast Saul, on tego nie czynił. On dalej brnął w tych złych czynach i coraz to bardziej pogrążał się i oddalał się od Boga. Dlatego tu możemy powiedzieć, że jest w tej lekcji jakby ostrzeżenie, ażeby nie utracić tego, co mamy. Że możemy mieć dobre początki, a później utracić łaskę u Boga. Ale mamy przykład drugi, dobry. Przykład Dawida, który chociaż miał wiele upadków, wiele słabości, to jednak zawsze szukał Boga, stawiał go na pierwszym miejscu. Gdy upadał, to pokutował i starał się naprawić. Starał się zawsze oddać chwałę Bogu i Jego czcić we wszystkich sprawach. Dlatego kończąc naszą lekcję, myślę, że mamy tu dwa przeciwstawne przykłady. Przykład Saula jako tego, który jest dla nas ostrzeżeniem, abyśmy jego nie naśladowali. A przykład Dawida wskazuje, że w tych samych, można powiedzieć, nieraz okolicznościach, gdzie Dawid naprawdę złe czyny uczynił, a jednak jest powiedziane o nim, że był mężem według serca Bożego. Dlatego mamy tutaj tą jakby wskazówkę, zachętę, abyśmy zawsze szukali u Boga przebaczenia i gdy przystąpimy do Boga przez pokutę, to znajdziemy to miłosierdzie, gdzie nasze grzechy mogą być nam odpuszczone, a Pismo Święte mówi, choćby były tak ciężkimi, jak szkarłat, to staną się białymi. I tak, jakoby ich nie było. Ale to wymaga pokuty, wymaga żalu za grzech i tych wszystkich etapów tejże pokuty, aż do odwrócenia się od grzechu, znienawidzenia go i walki o sprawiedliwość, bój o sprawiedliwość. Także starajmy się naśladować Jonatana, starajmy się naśladować Dawida, a historia Saula niech będzie ostrzeżeniem, abyśmy w te pułapki, można powiedzieć, zasadzki przeciwnika nie wpadli, nie utracili tego, co mamy, a zwycięstwa i nagrody życia wiecznego życzę braterstwu, jak również sobie, na tym kończę. Amen.